Dzisiaj rozważymy sobie drugi rozdział Księgi Nehemiasza. Drugi rozdział Księgi Nehemiasza. W miesiącu Nisan, w 20 roku panowania króla Artaxerxesa, usługiwałem mu jako podczaszy. Wziąłem wino, podałem królowi, a nigdy przedtem tak źle nie wyglądałem. Wtedy król rzekł do mnie: czemu tak źle wyglądasz? Chyba nie jesteś chory. Nic to innego, jak tylko zgryzota. A ja bardzo się przestraszyłem i rzekłem do króla: niech król żyje wiecznie. Lecz jakże nie mamy źle wyglądać, skoro miasto, gdzie są groby moich ojców, jest zburzone, a jego bramy przez ogień strawione. A król rzekł do mnie: czego byś sobie życzył? Pomodliwszy się więc do Boga niebios, rzekłem do króla: jeżeli odpowiada to królowi, jeżeli twój sługa znalazł łaskę w twoich oczach, to proszę, abyś mnie wysłał do Judei, do miasta, gdzie są groby moich ojców, abym je mógł odbudować. A król rzekł do mnie: królowa zaś siedziała obok niego: jak długo potrwa twoja podróż i kiedy powrócisz? Król zezwolił na to i wysłał mnie, a ja podałem mu termin. Potem rzekłem do króla: jeżeli odpowiada to królowi, to niech mi dadzą listy do namiestników Zarzecza, aby mi pozwolili przyjść do Judei, oraz list do Asafa, strażnika lasu królewskiego, aby mi dał drzewa na obelkowanie bram cytadeli świątynnej i na mur miejski oraz na dom, do którego się wprowadzę. I król dał mi je, gdyż dobrotliwa ręka mojego Boga była nade mną. Gdy wtedy przybyłem do namiestników Zarzecza, oddałem mi listy królewskie. A król wysłał też ze mną do dowódców wojskowych i jeźdźców. A gdy Sanbalat, Choronita i Tobiasz, sługa amonicki, dowiedzieli się o tym, bardzo się tym zmartwili, że przybył człowiek, który miał się zatroszczyć o pomyślność synów izraelskich. Przybywszy do Jerozolemu, spędziłem tam 3 dni. A potem zerwałem się nocą, ja i kilku mężów ze mną, nikomu nic nie wyjawiwszy, jaką myślą natchnął mnie mój Bóg, aby czegoś dokonać dla Jerozolemu, a miałem ze sobą tylko to zwierzę, na którym jechałem. I przejechałem nocą przez bramy nad doliną w kierunku źródła smoczego i dotarłem do bramy śmietnisk i badałem dokładnie mury Jerozolemu, które były zburzone, a jej bramy strawione przez ogień. Potem pojechałem do bramy źródlanej i do stawu królewskiego, a ponieważ nie było tam miejsca, aby zwierzę, na którym jechałem, mogło tamtędy przejechać, poszedłem piechotą pod osłoną nocy, korytem potoku, obejrzałem dokładnie mur. Potem zawróciłem i wszedłem przez bramę nad doliną i tak powróciłem. Lecz przełożeni nie wiedzieli, dokąd się udałem i co chcę uczynić. Dotychczas bowiem nie powiedziałem o tym Żydom, ani kapłanom, ani przedniejszym, ani przełożonym, ani reszcie, która miała wykonywać pracę. Natomiast obecnie rzekłem do nich: wy oglądacie niedolę, w jakiej się znajdujemy, że oto Jerozolem jest spustoszony, a jego bramy spalone ogniem. Nurze, odbudujmy mury Jerozolemu, abyśmy już nie byli pohańbieni. I opowiedziałem im o dobrotliwej ręce mojego Boga, która była nade mną, oraz o słowach, jakie wypowiedział do mnie król. Wtedy oni rzekli: zabierzmy się do budowy. I przyłożyli ręce do dobrego dzieła. A gdy Sanbalat, Choronita i Tobiasz, sługa amonicki, oraz Arab, Geszem, dowiedzieli się o tym, drwili z nas i lżyli nas, mówiąc: co wy tutaj wyczyniacie? Czy buntujecie się przeciwko królowi? Wtedy ja im odpowiedziałem tak: Bóg niebios poszczęści nam, my zaś jak jego słudzy zabierzemy się do budowy, ale wy nie macie ani działu, ani prawa, ani pamiątki w Jerozolimie do tego miejsca. Nie czytałem pierwszego rozdziału. Pierwszy rozdział mówi, tak streszczę, mówi o tym, że przyszedł człowiek z Jerozolimy do Nehemiasza i powiedział mu, co się dzieje w Izraelu. Jak wygląda Jerozolem, jak wyglądają zgliszcza świątyni, po prostu jaki jest stan faktyczny. I gdy to Nehemiasz usłyszał, no załamał się, zaczął płakać, zaczął pościć, zaczął modlić się. Prawie większość rozdziału pierwszego to jest modlitwa Nehemiasza do Boga. A Nehemiasz pełni funkcję taką, można powiedzieć, ważną, tak, to prawo ważną, ale bardzo radosną. Bo podczaszy podawał królowi wino, a wino zawsze się kojarzyło z czymś przyjemnym, z takim formą relaksu wtedy, w tamtych czasach. Że król pił wino, chciał sobie poprawić humor, chciał skosztować czegoś dobrego. I ten, który podawał mu wino, musiał być, nie mógł być to przypadkowy człowiek. To były wybory selektywne na ludzi, którzy tym się zajmowali. To były ludzi z wyboru. I Nehemiasz nie to, że wyglądał reprezentacyjnie, to jeszcze no, bardzo dobrze to robił. Artaxerxes znamy ze Słowa Bożego, że był przychylny Izraelitom. Oczywiście to Boże zrządzenie było, że Bóg dał takiego człowieka jako króla nad pogańskim państwem. Ale przychodzi któregoś dnia Nehemiasz do króla podawać mu wino, pewnie to były jakieś ustalone pory były, wiecie, i bardzo źle wyglądał. Słowo Boże nie mówi dokładnie co, może nieogolony był, może okazało się, no po oczach było widać, że coś jest nie tak. Radości w nim nie było widać, pewnie patrzył jeszcze w podłogę, pewnie no, oczy miał podkrążone od płaczu, może miał jeszcze twarz taką, może pościł długi czas, to może taki, wiecie, był taki, no bardzo źle wyglądał. I król to zobaczył i mówi, bardzo, bardzo źle wyglądasz. Chyba, że nie jesteś chory. Nic to innego, jak tylko zgryzota. I wiecie, król Azu wiedział, o co chodzi. Że to jest jakby wygląd na tle bardziej psychicznym, takim przeżyć sercowych Nehemiasza. Czymś się martwi. I wiecie, w tamtych czasach to był taki problem, w tamtych czasach, w tym akurat regionie, że królowie wschodu często padali ofiarami zamachów na ich życie poprzez zatrute wino. I teraz, no, teraz często słyszymy, dzięki Bogu, poza Polską o atakach terrorystycznych. I czasami się zdarza, że policji uda się udaremnić zamach. Widzą człowieka, który się dziwnie zachowuje. Denerwuje się, często się obraca, obserwuje, czy ktoś go nie obserwuje, poci się, przyspieszony oddech. Dziwne, prawda? Przychodzi człowiek i dziwnie się zachowuje. Pewnie, wiecie, no, nerwuje się, poddaje zatrute wino, może tak, prawda, podawać. To widzimy, że Artaxerxes nawet mu na myśl nie przyszło, że coś takiego może być, ale zmartwił się. Ale Nehemiasz od razu go uprzedził, mówi tak, niech król żyje wiecznie, czyli uspokoił króla. Król, to jest tylko w moim sercu, to jest problem. Ja tobie życzę jak najlepiej, żebyś nie martwił się, czy twoja żona, która jest obok, żeby nie martwiła się, coś może się stać. Król, żyj wiecznie, raz Nehemiasz króla uspokaja. Lecz jakże mam, mówi Nehemiasz do króla, źle nie wyglądać, skoro miasto, gdzie są groby moich ojców, jest zburzone, a jego bramy przez ogień strawione. I król rzekł do mnie tak, czego byś sobie życzył? Pomodliwszy się więc do króla niebios, odrzekłem. I zaraz pójdziemy dalej. Chodzi król, czyli osoba, która ma władzę, od której wiele zależy, mówi do swego sługi, nawet, można powiedzieć, nawet niewolnika trochę, bo Nehemiasz był Izraelitą, a Artaxerxes był Asyryjczykiem. Czego byś sobie życzył? Raz no, ciśnie się na usta historia z Salomonem, wiecie? Któregoś dnia Salomon kładzie się spać, no jak zawsze, po całym dniu pełnym wrażeń jako król i śni mu się wspaniały sen. No, dla niego to wspaniały. Słyszy głos. To może nie mówi dokładnie, co widział, tylko rozmawiał z Bogiem. Bóg mówi do niego, proś mnie o cokolwiek. Zaraz przeczytamy ten fragment. Pierwsza Królewska, 3 rozdział, wiersz 5. W Gibeonie ukazał się Pan Salomonowi nocą we śnie i Bóg rzekł do niego tak, proś o to, co mam ci dać. Wiecie, no takie słowa, każdy z nas marzy o tym, żeby to usłyszeć. Proś, co mam ci dać. Tutaj Bóg mówi do Salomona, prawda? Salomon myślał w tym śnie, że to jest tylko sen. Kiedy obudził się, no to jest tylko sen, prawda? I ten taka forma pełnego entuzjazmu, pewnej takiej radości, trochę się zmniejszał, no to jest tylko sen. Często mamy takie wspaniałe sny, prawda? Nie zawsze, wiecie, żeby tak dobrze nie było, ale czasami mamy takie fajne sny i budzimy się i takim pod wrażeniem tego snu jesteśmy, ale jest takie coś jakby za plecami, no to jest tylko sen. Chociaż Słowo Boże mówi, że to, co Salomonowi się wtedy przydarzyło, to była rzeczywistość. Bo mógł realnie przez sny do ludzi mówi, prawda? I to, co wtedy Salomon doświadczył, to było coś realnego. Tutaj jest analogiczna sytuacja, tylko w tym, że to mówi król do Nechemiasza, nie Bóg. Proś mnie, Adamcie, czego byś sobie życzył? Wiecie, to nie jest takie pytanie, jak Bóg, no bo synu, która godzina? To odpowiadasz już 5 po 7. To nie jest tego typu pytanie. To jest tego pytania, jakby ktoś tam powiedział tak. Zadam ci pytanie i zastanów się, co mi odpowiesz. Głęboko się zastanów. Bóg nie daje limitu czasowego. Masz 2 minuty na odpowiedź. Myśl, albo do jutra masz dać odpowiedź. Tak świat często goni. Szatan oczekuje już. Akwizytorzy już podpisują umowę. A później, wiecie, ten maczek, to jest zapisane na umowie, nabiera mocy i wtedy, wiecie, dostajemy po głowie. Bo już podpisaliśmy. Bóg nie daje limitu czasowego. Tylko mówi tak, zadam ci pytanie. A wiemy, że wybory dokonujemy, te wybory, które dokonujemy, rzutują na nasze życie. Ponosimy konsekwencje naszych wyborów, czy one są właściwe, czy niewłaściwe. I tu Bóg mówi do Salomona, tutaj król mówi do Nechemiasza. Król, który ma wtedy miał władzę absolutną, to było mocarstwo. Cała Azja i pół Afryki to było właśnie pod władzą Artaxerxesa. Do dzisiaj nie ma takiego królestwa, jak wtedy miał tamto władzę Artaxerxes. Czyli było kimś wyjątkowym. I mówi do zwykłego sługi, co byś sobie życzył? Co robi Nechemiasz? Daje kartkę wypisaną i mówi, a więc tak, samochód, no teraz 2 rydwany, służby, no bogactwo, kobiet, prawda? Jak mówi Salomon, to czym rozkoszują się mężczyźni, kobiety, prawda? Złoto, konie i tak dalej, bo wyliczał. Co robi Nechemiasz? Mówi tak. Pomodliwszy się więc do Boga niebios, rzekłem do króla, aby mnie wysłał do Jerozolimy, mógł te swoje miasto, które leży głęboko w moim sercu, że mógł je odbudować. Jak ktoś dostaje takie pytanie, no to ja czego innego bym poprosił, prawda? Wielu z nas, czy wielu z innych ludzi, co innego by prosiło? Salomon, czego Salomon prosił? Dostawszy takie pytanie od Boga. I też to nie było proste pytanie. Wielu ludziom może się wydaje, proś mnie, Bóg mówi, nie jakiś tam ktoś tam zwykły, tylko Bóg mówi, proś mnie, a dam ci cokolwiek tylko chcesz. I zacznie się, już mózg zaczyna produkować myśli, prawda? To nie jest takie proste. Wielu ludzi myśli tak, abym tylko wygrał w jakąś loterię. Jakieś parę milionów złotych. Mi już starczy. A czasami człowiek, jak wygrywa takie pieniądze, to można powiedzieć, to jest gwóźdź do niepowodzeń w jego życiu. Zaczyna się cykl niepowodzeń w jego życiu. Myślał, że będzie inaczej, a jest zupełnie inaczej. I wiecie, czytamy taki fragment z Ewangelii Jana. 15 rozdział, 2 wiersze, 7 i 8. Tam Jezus mówi tak do swoich uczniów. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowo moje was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, a stanie się wam. Podobne słowa, co Bóg powiedział do Salomona. Tu Jezus mówi do swoich uczniów. Proście, cokolwiek byście chcieli. Nie ma żadnych warunków, cokolwiek, co wy myślicie, co jest w waszych sercach, co byście chcieli, o czym marzycie. Ale dalej drugi werset mówi, który jest kontekstem tego pierwszego, który przeczytałem, mówi tak. Przez to uwielbiony będzie ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. A, to widzicie. Obfity owoc wydacie. Czyli to, co chcemy, ma przynieść owoc. Wiecie, no wszystko, co robimy, przynosi owoc. Albo jabłoń, jabłko przynosi, Albo jak postępowanie nasze jest złe, przynosi osyt, pokrzywy. Też jest owoc, tylko że zły. A więc to, o co będziemy Boga prosić, o cokolwiek, to Boże mówi, ma przynieść obfity owoc, owoc dla Boga i uwielbiony ma być Ojciec. Gdyby jak słyszymy takie pytanie, może usłyszymy, może ktoś już słyszał, kiedy Bóg stawia takie pytanie. Proś mi o cokolwiek. To musimy się dobrze zastanowić, co odpowiedzieć. Co odpowiedzieć? Kiedy czytamy o synach Izaaka i kiedy starszy przychodzi i z pola zmęczony i prosi o zupę, błaga o zupę, wszystkie skarby świata, gdyby miał, dałby, gdyby tą zupę otrzymać. I w tym czasie nie zastanawia się ani przez chwilę, że wybór, którego dokona za moment, zmieni całkowicie jego życie. Ani przez chwilę się nie zastanawia, tylko czuje burczenie w brzuchu. Ktoś powiedział, że głód to jest najgorsze uczucie. I tu jest potwierdzenie, jakaś osoba tu się zgadza, nie powiem kto. To jest nieprzyjemne uczucie, ale to jest uczucie cielesne. Jezus to samo odczuwał, kiedy pościł przez 40 dni, 40 nocy na pustyni i czuł głód. Czuł dokładnie te same uczucie, które my czujemy, kiedy nie jemy przez długi czas. Ale co jest ważniejsze? To, co chce ciało, to, co chce nasz duch, pobudzany przez Ducha Świętego. Oczywiście to, co chce ciało, nie jest zbyt ważne. Jest ważne, ale nie aż tak ważne, jak to, co chce Bóg przez Ducha Świętego. I kiedy dokonujemy wyboru, musimy wiedzieć, co ten wybór przyniesie. Musimy wiedzieć, co ten wybór przyniesie. Ewangelia Marka, 11 rozdział, wiersze od 24 do 26 mówią: na to powiadam wam, wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wiecie, że otrzymacie, spełni się wam. I ten sam tekst. O cokolwiek byście prosili. Jedyny warunek to jest wiara. Wiecie, są ludzie, którzy wierzą w takie rzeczy i chcą, żeby Bóg im pobłogosławił. Złodziej napada na bank, policja go nie chwyciła. Dzięki ci Boże, że mnie nie złapali. Za wszystko Bogu dziękujcie, prawda? Linie. Czytamy tak. Wiedzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. Ale wiecie, jeśli studiujemy Biblię, musimy znać kontekst. Czytamy dalej. A gdy stoicie i znosicie modlitwy, odpuszczajcie. Widzimy znów to samo. Czy mamy Bogu przynosić owoc? Odpuszczajcie, ktoś przeciwko wam zawinił. Bo jeśli nie odpuścicie, to Bóg wam nie odpuści. Nam nie odpuści. Czyli dochodzimy do wniosku, że te pytanie, które Bóg zadawał Salomonowi, zadał przez Artaxerxesa, to Boże błogosławieństwo było. To Bóg przemówił przez Artaxerxesa, mówiąc do Nehemiasza. Czego sobie życzy serce twoje? To nie jest zbyt proste pytanie, a tym bardziej odpowiedź też nie jest prosta. Odpowiedź nie jest prosta. Czasami ktoś z nami rozmawia i zadajemy mu pytanie, on czasami od razu odpowiada, zanim skończymy czytać, czy tam mówić pytanie. Lepiej, żebyśmy się tego oduczyli, lepiej, żeby słuchać, co to nam jakie pytanie zadaje, ważne pytania, i głęboko zastanowić się nad odpowiedzią, bo to może zmienić całkowicie nasze życie. Kaznodziei Salomona, rozdział 5, wiersz 1, mówią tak: nie bądź prędki w umówieniu i niech twoje serce nie wypowiada śpiesznie słowa przed Bogiem, bo Bóg jest w niebie, a ty na ziemi, dlatego niech twoich słów będzie niewiele. Tam jest fragment o ślubowaniu Bogu. Ale ten werset mówi też o tym, jak szybko można na bardzo trudne pytanie odpowiedzieć. I później można, a mogłem inaczej powiedzieć. Czyli chlapnął, a później jest chwila takiej zadumy, takiej analizy. Ojej, no to już za późno. Kaznodziei Salomona, 10 rozdział, wiersz 19 mówi, gdzie dużo słów, tam nie brak występku, lecz kto opanowuje swój język, jest rozumny. Dlatego jak Salomon słyszał pytanie od Boga, proś mnie o cokolwiek, a dam ci. Albo proś, a co mam ci dać? To ci dam. Każdy z nas marzy o takim zdaniu, żeby Bóg do nas takie wstanie wypowiedział. Każdy z nas marzy o takim, bo to kojarzy nam się z pewnym błogosławieństwem. I to prawda, kojarzy nam się z pewnym błogosławieństwem. U Boga tak, ale dokładnie z czym nam się to kojarzy? Czy jesteśmy już tak zmienieni przez Ducha Świętego, że odpowiedź nasza przyniesie dobre konsekwencje, czy jeszcze jednak nie? Czy jeszcze jednak nie? Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, 7 i 8 wiersze. A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie, albowiem oni mniemają, że dla swojej wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg Ojciec wasz, czego potrzebujecie przedtem, zanim Go poprosicie. I tu nasuwa się takie pytanie, to po co się modlić, jak Bóg wie, czego potrzebujemy, zanim Go poprosimy. Nie mówię tu, po co w ogóle się modlić jako ogólnie modlitwa, tylko modlitwa w formie prośby. Co możemy nawet odpowiedzieć? A jeszcze takie ciekawe wersy znalazłem. Wiecie, człowiek czyta Biblię tyle lat i znalazł może nie cały werset, tylko trzecią część tego wersetu. Ja wam go przeczytam. To jest z Jakuba. Wiecie, człowiek modli się i prosi Boga po to, aby pokazać też Bogu, że zależni od Boga jesteśmy. Że jest pełna, stuprocentowa nasza zależność względem Boga. I modlimy się do Niego, kochamy się, kochamy Go, bo On jest osobą najważniejszą w naszym życiu. Ale czasami w czasie modlitwy Bóg nam daje takie rzeczy, że gdybyśmy o nie poprosili, Bóg nam ich by nie dał. Są takie niektóre rzeczy, o których możemy nie wiedzieć. W Ewangelii, w liście Jakuba napisane jest 4 rozdział, wiersz 2, ostatnie zdanie 2 wiersza. Nie macie, bo nie prosicie. Rozumiemy? Nie macie, bo nie prosicie. Czasami Bóg widzi i daje. A czasami Bóg nie da, dopóki nie poprosimy. Są takie niektóre rzeczy. Nie macie, bo nie prosicie. Zanim była ta sytuacja Nehemiasza z królem, kiedy Nehemiasz podał królowi wino, wyglądając tak bardzo źle, wcześniej Nehemiasz się modlił. Minęło dokładnie około 3-4 miesięcy od modlitwy Nehemiasza i kiedy było spotkanie z królem. Proś mnie o cokolwiek mam ci dać. I Nehemiasz dobrze odpowiedział. Boże, ja chcę odbudować miasto. Ja chcę odbudować miasto, no i też świątynię, wszystko, co się z tym wiąże. Natrafił na wielką opozycję ze strony wrogów. Ale Bóg go przeprowadził. Salomon się budzi, to był tylko sen. Przychodzi pierwsza sytuacja, kiedy przychodzą do niego dwie kobiety, które tej samej nocy urodziły synów. Jest problem, jak rozwiązać sytuację. I Salomon wydaje pozytywny wyrok. Możemy tę historię sobie w domu przeczytać. Salomon wydaje pozytywny wyrok. Czy pozytywny? Mądry wyrok. I co Boże mówi? Wtedy poznają ludzie, że w Salomonie jest mądrość Boża. I on sam poznaje, a to jednak nie był sen. To Bóg przemówił do mnie. A ja mu właściwie odpowiedziałem. każdy wybór, którego dokonujemy, musimy zawsze przemodlić, bo to może rzutować na całą naszą przyszłość. Nie mówię tu o przyjęciu Jezusa jako swego Pana i Zbawiciela, bo to też jest odpowiedź na pytanie. Osoba, która jest z polecenia Bożego, zadaje nam pytanie, czy przyjmujesz Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela? Odpowiadasz tak lub nie. Z reguły ludzie odpowiadają, ci tu są, że tak. Ta odpowiedź rzutowała na naszą przyszłość. Przyszłość nasza jest w różowych kolorach. Bo odpowiedzieliśmy tak, jak to się Bogu podoba. Odpowiedzieliśmy tak, jak to się Bogu podoba. Proszę siostry, dlatego mówię. I to musimy się tego nauczyć. Czasami możemy tak na Boga nalegać, prosząc o coś, co według naszego uznania jest dobre dla nas, chociaż Bóg ma inne zdanie. Bóg może powiedzieć, dobrze, chcesz tak, no to rób, ale konsekwencje zbierzesz na swój kark ty. Pamiętamy z Bileamem sytuację. Został Bileam, czyli próbowano przykupić Bileama, żeby przeklął naród izraelski. Balak, król moabski, próbował go przykupić. No różnych zabiegów próbował. Bileam mówi, pójdę. Bóg mówi, nie idź. Parę razy Bóg mówi do Bileama, nie idź. A jednak pójdę. Ale będę mówić, co tylko ty mówisz, Boże. No pójdę, pójdę. Bóg mówi, nie idź. A nagle czytamy później, że Bóg mówi, dobra, idź. Nagle Bóg mówi, nie idź, a nagle mówi, idź. Czyli inaczej mówiąc, chcesz to idź, uparłeś się jak dziki osioł. Wtedy tutaj w tym fragmencie osioł był w pozytywnej świetle pokazany. Ale Bileam uparł się jak nie powinien. Bóg mówi, dobrze, idź. Ale ty zbierzesz konsekwencje. I gdyby nie ten tak zwany dziki osioł uparty, zginąłby od miecza anielskiego. Czasami Bóg pewne rzeczy stawia przed nami i czeka, jaki wyborów dokonamy. Możemy uprzeć się, bo coś nam tak bardzo się podoba, czegoś tak bardzo chcemy, bez, na koszty i konsekwencje. I to może nas zgubić. Dlatego jak robił Nehemiasz, to jest bardzo dobra rzecz. Pomodlił się do Króla Niebios, co ma odpowiedzieć królowi. Wiecie, no nie zawsze król aż tak przychylny jest, pogański król. To trzeba to wykorzystać, ale mądrze wykorzystać. Mądrze wykorzystać. Dostajesz wielką sumę pieniędzy. Co wtedy zrobisz? Jak to co? No szybko wydaje, prawda? A wielu ludzi mówi, ja bym zainwestował. Czyli jakby, no nie masz tych pieniędzy, no nie możesz nimi obracać, musisz jakby gdzieś tam je włożyć, żeby one rosły, czy pracowały, prawda, na ciebie. A wiele osób powie, no to razu wydam, prawda? Razu wydam. O 9 szybko skoczę, póki galerię otworzyli, tylko na parę minut, a potem muszę wyjść, bo już zamykają, prawda? Szybko wydaję. Szybko korzystam. Nieraz słyszymy takie Boże słowa, że Bóg chce nas błogosławić, ale prawdziwe błogosławieństwo na nas czeka w niebie. Możemy tu sobie odebrać wiele profitów, które Bóg nam proponuje. Możemy, ale Bóg mówi, zachowaj to na później, tam więcej zbierzesz. Bo jak tu wszystko chcesz od razu, to tam będzie mniej. I wielu ludzi, to ja chcę to już, chcę to tutaj, już chcę. Ja chcę już. Kiedyś apostoł Paweł tak sobie rozważał przy wszystkich na głos i mówi tak, pójść do Boga, do nieba, to jest daleko lepiej. To idę, prawda? Co mnie tam resztę interesuje? Idę. Ale patrzę na was, których kocham, to nie wiem, co wybrać. Ale dylemat, nie? To jest właśnie mądrość wyboru. Jak wybierzesz? Można być jak takim, potrafić egoistycznie. Idę do Boga. Co mnie tam? Idę do Boga. Znam kiedyś jednego człowieka, który był liderem grupy wybijającej. Dawno było. parę lat temu go widziałem i mówi do mnie tak. Te słowa mnie zmroziły, wiecie, i mówi tak. Pytam, no jak dalej jesteś liderem grupy wielbiącej? No nie, no przestań, no teraz są, przeszło młodzi, teraz młodzi nie śpiewają, ja już sobie pograłem. Teraz sobie siedzę, o tutaj odpoczywam. A myślę sobie, a gdzie w tym Bóg? Jak powołuję do służby, to Bóg powie, no odwołuje cię ty służbę, prawda? Robisz coś innego, albo na przykład już odpoczywasz, emerytura, coś takiego. On nic nie wspomniał o Bogu, tylko on uznał, że już się nagrał, już się naśpiewał, teraz sobie siądzie, będzie odpoczywał. Dokonywanie wyborów. I dzisiaj znam go, cierpi. Dokonał niewłaściwych wyborów. Mamy wolną wolę. To jest wielkie błogosławieństwo, a można sobie życie zniszczyć. Jak użyjemy je w nieodpowiedni sposób. W nieodpowiedni sposób. Tak odczułem, bracia i siostry, abyśmy to rozważyli. Ale Bóg jest taką osobą, taką wspaniałą osobą, która jak proponuje nam wybór, zawsze sugeruje nam, słuchaj, tak, o tam, zobacz. Tam jest lepiej. Tam jest bezpieczniej, tam jest korzystniej, tam skorzystaj. Onego, że jak stoisz i nie wiesz, czy w prawo, czy w lewo, prawda? Słyszysz głos, idź w prawo idź. I wiesz, że to jest głos Ducha Świętego, no to idziesz w prawo. Tak jest Bóg, podpowiada. Podpowiada. Ale wybór należy tylko i wyłącznie do nas. Bóg na siłę na nas nie zdecyduje, chociaż może. Bóg na siłę nas nie zaciągnie, chociaż może. Ale dał nam wolny wybór. Czasami w niektórych sytuacjach lepiej, żeby nam nie dawał wolnego wyboru, bracia i siostry. Bo czasami możemy wybrać, ale Bóg jest tak suwerenną osobą, że tak uznał, że tak jest właściwie. Tylko cały czas przez Ducha Świętego nas zmienia, abyśmy dokonali właściwego wyboru. Jeśli słowa moje was trwać będą, mówi Jezus w Ewangelii Jana, i we mnie trwać będziecie, proście o cokolwiek byście chcieli. Co ten werset oznacza? Że nie będziemy chcieli źle. Nie będziemy chcieli wbrew Bożej woli. Bo jesteśmy tak zmienieni i do głowy nam nic innego nie przechodzi, jak tylko rzeczy, które chwalą Boga, przez które Bóg jest uwielbiony i które przynoszą obfity i trwały owoc dla naszego Pana Jezusa Chrystusa. Niech nas Bóg błogosławi, bracia i siostry. Amen.